Poranek Wnet, godzina 8.40, to była Mira Kubasińska i Breakout. A zanim rozpoczął się poranek, w Warszawie jeszcze było wcześniej, przed godziną 7, w Waszyngtonie już było po godzinie 1 i myśmy dzwonili do pani Ireny Lasoty, żeby zapytać się, co w Waszyngtonie politycznym i nie tylko politycznym słychać, i oto jest ta rozmowa. Poniedziałek, wczesny ranek w Warszawie, późna noc w Waszyngtonie, dodzwoniliśmy się do pani Ireny Lasoty. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzień Martina Luthera Kinga w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest takie święto, które wszystkich łączy w tej chwili w Ameryce?
No, trudno powiedzieć, żeby jakiekolwiek święto, poza chyba świętem niepodległości, to też można pewnie znaleźć jakieś zastrzeżenia, wszystkich łączyło, ale jest to na pewno święto, które jest szanowane przez wielu, jest uznawane przez jako święto federalne, choć niektóre stany nie muszą się do tego dostosować. Ale postać Martina Luthera Kinga w zeszłym roku i przez ostatnie 2-3 lata nabrała jakichś nowych wymiarów. Pojawiło się kilka nowych filmów, pojawiły się książki i można właściwie wrócić do pewnej konkluzji. To znaczy, że był to człowiek niezwykły, który rzeczywiście miał talent, który wyrastał poza swoją społeczność, ale też był otoczony ludźmi, którzy mu nie tylko pomagali, doradzali, ale wspierali go właśnie siłami innymi niż siły czarnoskórych, czy murzynów, czy afroamerykanów, jak się dzisiaj mówi. I o tym warto pamiętać, że cały ten ruch praw społecznych, civil rights na południu, nie udałby się, gdyby nie to, że przyłączyli się do niego wielu ludzi nieczarnych, przeważnie białych, jeśli można używać takiego określeń, i że w pewnym momencie powstała cała koalicja. To była koalicja, która była koalicją za postępem społecznym, za równością społeczną, bardzo związana z poszanowaniem dla konstytucji. Jednocześnie to, co było wtedy, bo to było jednocześnie wtedy, kiedy toczyła się wojna w Wietnamie i dochodziło do różnych gwałtownych starć, głównie lewackich, to były partie albo czarnych panter, albo lewicowych, białych ugrupowań anarchistyczno-maoistyczno-komunistycznych. Ruch Martina Luthera Kinga był ruchem bez przemocy. Martin Luther King zawsze powoływał się na Gandhiego. I powiem, że nawet być może za dużym w jakimś momencie rozdęciu postaci Martina Luthera Kinga, kiedy wraca się do tego, co on mówił i jakie decyzje podejmował w różnych momentach, to ma się bardzo duży szacunek dla niego jako do lidera społecznego. Wiadomo, że przeciwko niemu prowadzono z jednej strony różne FBI, to znaczy J. Edgar Hoover przede wszystkim próbował znaleźć dowody na wpływy komunistyczne na niego, ale nie udało się nigdy dowieść tego. Rzeczywiście było sporo lewicowców wokół Martina Luthera Kinga. Przypomnijmy, że został on zabity w 1968 roku, czyli to już jest 50 lat temu. I że wtedy groźba komunizmu była jak najbardziej prawdziwa, ale rzeczywiście przyciągał on lewaków, ale komuniści nigdy nie dotarli do jądra jego pomocników. Ja mogę powiedzieć, że jestem bardzo dumna z tego, że znałam w życiu dwie czy trzy osoby, które były bardzo blisko Martina Luthera Kinga i, tak powiem, pewne polonikum. Jednym z nich był jego bardzo bliski doradca, kwakier czarny z Trinidadu, Bayard Rustin, który swoje zamiłowanie do pokojowych zmian, do antykomunizmu, między innymi przełożył na to, że przyjechał do Polski w 80 roku, w 81 roku, przepraszam, żeby spotkać się z przywództwem Solidarności. Był wtedy, był w imieniu Związków Zawodowych AFL-CIO, spotykał się i z regionem Mazowsze, i z Wałęsą i potem, kiedy nastąpił stan wojenny, Bayard Rustin mieszkał w New Yorku i był nie tylko czynny na wszystkich naszych demonstracjach przeciwko stanowi wojennemu, ale właściwie zawsze zabierał głos i bardzo pięknie zresztą mówił, wiedząc i rozumiejąc o tym, co się dzieje w Polsce.
Jak dziś wygląda kwestia tych napięć rasowych w Ameryce? Czy one wciąż istnieją?
No, one zawsze istnieją, będą zawsze istniały. Problem polega na tym, do jakiego stopnia i w jaki sposób, to jest zresztą bardzo ciekawe, w jaki sposób zapobieganie różnym rasistowskim przesądom czasami wzmacnia je. No, taka była na przykład reakcja na zbyt liberalne przyjmowanie do koledżów, czy do jakichś lepszych szkół średnich ludzi, no powiedzmy Murzynów, to co się nazywa Spanish American, to zwykle to jest z Ameryki Środkowej i Południowej i wywołało to reakcje, nawet czasami procesy sądowe mówiące, że tak zwana pozytywna dyskryminacja jest też dyskryminacją, a co ciekawe, przeciwko tego rodzaju punktowaniu za pochodzenie rasowe, często byli przeciwko temu również Murzyni, uważając, że to w ten sposób obniża ich autorytet, że jeżeli on na przykład skończy dobrą szkołę prawa czy dobrą szkołę medyczną, ludzie będą myśleć, że to się stało za sprawą tego, że jest czarny i że dostał się na studia zamiast kogoś, kto był od niego zdolniejszy, ale był innego koloru. No to są to, co w Ameryce jest bardzo dobre, to jest to, że jest to dyskusja publiczna, można już od zawsze starała się nią być, ale na pewno od lat 50. jest to debata publiczna, mówi się o tym w kongresie i bardzo często i prezydenci, na przykład prezydent Johnson czy kongres podejmowali pierwsze kroki, żeby przestrzegać prawo, to znaczy na przykład nie dyskryminować w zatrudnieniu, nie dyskryminować w wynajmowaniu mieszkań i tak dalej. Więc tutaj jest taka, to jest to, w czym ta Ameryka jest bardzo piękna, że z jednej strony jak przesadzi, to się odrobinkę cofa, że prawo jednak obowiązuje i prawo daje się zmienić i daje się interpretować przez sądy federalne i Sąd Najwyższy. I ja bym powiedziała, że dyskryminacja istnieje tak samo, jak istnieje dyskryminacja kobiet, kalek, osób brzydkich, osób, nie wiem, z nadwagą, ale na pewno w tej chwili sprawa dyskryminacji przeciwko Murzynom no, posunęła się o wiele dziesiątek lat, właśnie dzięki też za sprawą Martina Luthera Kinga i jego polityki non-violence.
Jeśli chodzi o prawo, to w Polsce niepokój pewien wzbudziły wieści z tego, co jest w tej chwili procedowane w Senacie amerykańskim, czyli ta kolejna już próba odzyskania mienia po ofiarach Holokaustu. Przynajmniej z tych wieści, które doszły do Polski, niepokojące jest to o tyle, że tam dość niejasne jest to, kto może mieć prawo bycia aspirującym do objęcia tego mienia, jaki ono może mieć zakres.
To będzie najważniejsze, będzie to, co będzie rozstrzygała komisja w Izbie Reprezentantów. Senat zwykle lubi coś przegłosować, zwykle nawet jednogłośnie, skoro wiadomo, że to i tak będzie musiało być rozstrzygane w kongresie. Ta cała projekt tej ustawy jest bardzo niejasny z wielu powodów. Między innymi dlatego, że mienie poholokaustowe, mienie pożydowskie nie jest określone właśnie kogo ono dotyczy, znaczy kto byłby spadkobiercami, ale najważniejsze jest to, że nie określa też terenów, z których te odszkodowania miałyby płynąć. Natomiast tutaj pojawia się no, taka sprawa bardzo ważna, mianowicie olbrzymia część zamordowanych w Holokoście Żydów mieszkała na terenach należących dzisiaj do Ukrainy i do Białorusi. Tam w ogóle nawet nigdy nie było mowy o jakichkolwiek kompensacjach, ani dla poszczególnych osób, ani dla grup czy gmin wyznaniowych. Więc na pewno ktoś na to zwrócił uwagę i zwrócił uwagę, że Znaczy w Polsce wszyscy zwracają uwagę, że to jest Polska, że to Polska najbardziej na tym ucierpi. Natomiast moim zdaniem w tej chwili jest taka sytuacja, że rząd polski obecnie może się bardzo dobrze dogadać, ma bardzo dobre stosunki i dobrą moc wyjaśniania tego problemu. I dlatego ja bym w tej chwili zmieniła podniecenie, czy przesunęła podniecenie w innym kierunku, znaczy bardziej przyglądać się temu, w jakim, gdzie będzie ewoluowała gdzie będą ewoluowały te projekty, a na pewno bym w tej chwili dała duży kredyt zaufania rządowi, zamiast tego, żeby krzyczeć między innymi, o ile rozumiem, na falach tego radia, że to są wszystko, że cały obecny rząd i tak dalej, to są spiski amerykańsko-niemieckie pod żydowskim parasolem, no to już właściwie prawie nie wypada, żeby inteligentny człowiek tak mówił, jeżeli nie umie uzasadnić tego prawdziwymi faktami. Wiadomo, że w różnych okresach teorie spiskowe nabierają większego rozmachu i chyba teraz od kilkunastu lat jesteśmy w takim szczytowym okresie różnych teorii spiskowych, no ale szkoda, żeby inteligentni ludzie dawali się nabrać na to, że cały świat jednocześnie przede wszystkim otwartym internecie, otwartym dostępie do mediów, że za wszystkim kryją się ukryte siły, które tylko czyhają, no to znowu w interpretacji wielu osób w Polsce, czekają tylko na to, żeby Polskę rozwalić.
Rozumiem, jak że kiedyś... ten parasol to była polemika z redaktorem Stanisławem Michalkiewiczem, któremu oczywiście uwagę przekażemy. Jeżeli chodzi o...
Ale chyba nie tylko. Chyba nie tylko. Ja, o ile pamiętam, jest to zwrot, ja nie wiem, czy on występuje na łamach Radia Wnet, ale słyszałam ten sam zwrot w ustach Grzegorza Brauna. Może nie był parasol, tylko było coś innego, może był zarząd, ale to wszystko są jakieś takie... I one na YouTubie krążą w różnych jakichś, jacyś pastorzy, jacyś coś tam. To wszystko... Powiedziałam, że nawet jeżeli jest jakieś lobby żydowskie, jest lobby żydowskie w Ameryce i ma wpływ na kongres, to trudno nazwać to spiskową teorią, skoro jest ono bardzo, nie tylko bardzo otwarte, ale nawet lubi dyskutować i przyjmować ludzi z Polski.
A czy pani czytała już książkę pana Michaela Wolfa, która podobno miała zdruzgotać Donalda Trumpa i jego otoczenie?
Skądże, nie czytałam jej, ale ponieważ wszyscy cytują jej fragmenty, więc tak, to znaczy nie mogę powiedzieć, że przeczytałam całą książkę, a więcej wszystkie godne uwagi fragmenty były już cytowane i nie jest to książka spiskowa, na tym to polega, że jest to książka, która raczej powtarza, potwierdza, czasami mając więcej dowodów, czasem mniej, wszystko, co o prezydencie Trumpie mówiło się od początku, jeszcze w czasach, kiedy już wygrywał kampanię republikańską, primaries, a potem, kiedy wybierano go na prezydenta, to znaczy różne rzeczy dotyczące jego osobowości, jego charakteru, sposobu odżywiania się ludzi, którzy są wokół niego. I zresztą to, jeżeli człowiek na przykład czytał różne te prasowe i internetowe blogi dotyczące Trumpa, to wszystko już tam było, tylko panu Wolfowi udało się to zebrać, znaczy on rzeczywiście jakoś wszedł parę razy do Białego Domu, rzeczywiście spotkał się z wielką ilością osób, ale nie ma tam sensacji.
Czyli nic nowego pod słońcem. Bardzo dziękuję, a jednak wszystko razem jakoś w nowość się układa. Bardzo serdecznie dziękuję.
No właśnie.
Irena Lasota z Waszyngtonu, prosto dla Radia Wnet. Dziękujemy.
Dziękuję, do widzenia.
Poranek Wnet, godzina 8.55. Jesteśmy na portalu Wnet.fm i jeszcze przez ponad godzinę będziemy Państwu opowiadać o tym, co się dzieje w Polsce, co się dzieje na świecie i co z tego wynika. Jak słyszeliśmy przed chwilą, Irena Lasota powiedziała, że co prawda różne lobby istnieją i nawet są mocne, ale nie zawsze są wszechwładne i nie decydują o wszystkim. To chyba jest optymistyczna wiadomość, a my teraz porozmawiamy o zmianach i o tym, czy zmiany są dobre, czy nie są dobre. Stefan Sękowski, dziennikarz Nowej Konfederacji i związany również z tygodnikiem Do Rzeczy, jest teraz naszym rozmówcą. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan napisał książkę Żadna zmiana o niemocy polskiej klasy politycznej po 1989 roku. Jeśli dobrze zrozumiałem pana intencje, to chce pan pokazać, że zmiany może i są, ale nie są to zmiany strukturalne i jakościowe, tylko raczej jest to walka o to, kto zajmie czyje miejsce.
Tak, zdecydowanie taki jest wydźwięk mojej książki, przynajmniej tak to chciałem przedstawić. Ja swoją książkę zacząłem pisać jakby w tej formie, w jakiej no ona powstała ostatecznie. No, nieco ponad rok temu, trochę na gorąco po wydarzeniach grudniowych, tak bym to określił, po kryzysie parlamentarnym, kiedy no, widząc to, co się dzieje, jakby ostatecznie doszedłem do wniosku, że po prostu obie główne siły polityczne tak na dobrą sprawę zajmują się przede wszystkim walką ze sobą nawzajem, a gdy spojrzeć na to, co faktycznie robią, czy też robiły, no bo siłą rzeczy w tej chwili opozycja ma umiarkowany, delikatnie mówiąc, wpływ na rzeczywistość, może tylko krzyczeć, może protestować, ewentualnie coś tam blokować, no to tak na dobrą sprawę nie są to zmiany daleko idące.
Ktoś mógłby panu zarzucić, że nie widzi pan tutaj, że za tym sporem jednak idą bardzo mocne poglądy, różne wizje tego, jak ma wyglądać państwo, różny wręcz stosunek do spraw aksjologicznych, takich jak to, czy naród jest jakąś wartością stałą i historyczną, czy tylko pewnym etapem, i że siedzi sobie taki młody esteta gdzieś z boku i opisuje, ach, wszyscy są siebie warci.
No tak, oczywiście taki zarzut może paść i faktycznie te spory pomiędzy PiS-em i Platformą, bo tu przede wszystkim jakby na tym sporze się skupiam, gdzieś tam też w tle funkcjonują inne ugrupowania, nie tylko ugrupowania, no ale jakby na tym się skupiam. No i rzeczywiście te różne odcienie występują, tylko co z tego? Jaki ma to wpływ na rzeczywistość? Uważam, że ma wpływ bardzo umiarkowany, bo oczywiście oba ugrupowania na przestrzeni lat się zmieniały, ale warto pamiętać, że tak naprawdę oba, zarówno Platforma, jak i PiS, wywodzą się mają takie same korzenie postsolidarnościowe. Różnią się odcieniami i aż tak daleko idących różnic nie ma. Mi się nie wydaje, żeby w Platformie Obywatelskiej występowały jakieś, poza wyjątkowymi przykładami, żeby jakby mainstream reprezentował na przykład opinię, że naród tutaj ma jakieś bardzo niewielkie znaczenie. Oczywiście to można też, powiedzmy, jakieś tam elementy takiego myślenia wskazać, ale co do zasady tego nie widzę. Jakby ostatecznie ten spór sprowadza się do tego, że nasze ma być na wierzchu. I jakby przede wszystkim to atakuje, starając się pokazać, że zapewne ktoś mi też znowu zarzuci idealizm w tym wypadku, ale żeby rzeczywiście jakaś sensowna zmiana mogła zajść, no to jednak o wiele częściej należy zasiąść do stołu i nie grać zbyt często tą kartą, bo my teraz mamy większość, więc możemy, tylko zastanowić się wspólnie nad tym, co byłoby dobre dla Polski.
Czy ten krytykowany przez pana, wśród różnych innych rzeczy, które pan krytykuje, mechanizm, że zwycięzca bierze wszystko, że ci, którzy wygrywają wybory, obsadzają wszystkie możliwe urzędy, to jest polska specyfika, czy może taka jest uroda demokracji? Ostatecznie w Stanach Zjednoczonych też, przynajmniej na tym poziomie federalnym, dokonuje się wielka personalna zmiana przy każdej zmianie prezydenta.
Tak, przy czym ona, wydaje mi się, że jest to pewien nic, że ona zachodzi aż tak głęboko, Ponadto ja też nie jestem jakimś wielkim fanatykiem demokracji, a nawet wydaje mi się, że może nie tyle w tym momencie demokracja jest zagrożona, co grozi nam hiperdemokracja, czyli właśnie to, że zwycięzca bierze wszystko i że zresztą padały takie różne sformułowania, zarówno za poprzednich rządów. Będziecie mieli większość, mówił bodajże poseł Niesiołowski, to sobie przegłosujecie, co będziecie chcieli. No i teraz mają większość i przegłosowują sobie, co chcą, więc jakby tu widzę pewien problem. Oczywiście zawsze istnieje zagrożenie, że no, ci, co mają większość, będą chcieli wszystko przeprowadzić, to co uważają za dobre, no ale jakby muszą sobie też zdawać sprawę z pewnych ograniczeń. W jakiejś mierze wydaje mi się, że PiS sobie jednak z tego zdaje sprawę. Wolałbym, żeby zdawał sobie z tego sprawę w większym stopniu, natomiast jakby takim ograniczeniem jest jednak w pewnej mierze opinia publiczna, ale to też bym powiedział w ograniczonym stopniu, natomiast miło by było i myślę, że dobrze dla nas wszystkich, gdyby jednak także elementy instytucjonalne tutaj grały rolę, a nie tylko to, jak sobie wyobrażamy, co też ludzie powiedzą na nasze działania.
W tej swojej krytyce obecnego panu stanu polskiej polityki sięga pan zresztą nie pierwszy, to chyba jakiś taki trochę znak czasu, do również pewnych polskich mitów, do polskiej spuścizny historycznej, do takiego idyllicznego obrazu dwudziestolecia międzywojennego. Czy to naprawdę ma dzisiaj jakiekolwiek znaczenie poza historycznymi sporami o marszałka Piłsudskiego?
To znaczy, o ile dobrze pamiętam, bo pisząc książkę i redagując musiałem ją przeczytać kilka razy, więc w tym momencie już do niej nie sięgam. Więc tutaj jakby to zostawiam czytelnikom, ale wydaje mi się, że jednak do tego dwudziestolecia sięgam w, no nie wiem, kilku zdaniach, więc wydaje mi się, że to akurat tam podaje to takie porównanie do sanacji tego okresu już schyłkowego, tuż przedwojennego, ale też na zasadzie, że wszystkie porównania właśnie mają swoje ograniczenia. Znaczy, te porównania mi się cały czas nasuwają, ale jednak też w jakiś sposób staram się sam z sobą walczyć, żeby nie zasłaniały mi rzeczywistości, że jednak minęły od tamtych czasów, no minęło od tego okresu, do którego powiedzmy tam z pewnymi ograniczeniami porównuję, minęło już 80 lat, więc no to nie uważam, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie, ale z drugiej strony wydaje mi się, że dobrze byłoby pamiętać o tym, co się działo i o tym, że żeby nie popełniać tych samych błędów, bo również wtedy wiele błędów było popełnionych. Także mam nadzieję, że to nie zostało odebrane jako polemika samego mnie ze sobą, bo jednak właśnie o ile pamiętam, prawda, jak przynajmniej tak jak chciałem to przekazać, czytelnik będzie interpretował na swój własny sposób na pewno, ale jednak właśnie chciałem bardzo ograniczyć te porównania i jeżeli one się pojawiają, to na zasadzie, że owszem, mogą być, mogą się pojawiać, zwłaszcza jeżeli ktoś historię zna i się nią interesuje, ale mają one swoje ograniczenia.
A czy przyjęcie takiego, a nie innego modelu tego, co nazwano w Polsce liberalizmem u progu transformacji, jeżeli byśmy się już odwołali do tej historii nieco młodszej, a nie starszej, czy to miało jakiś wpływ na niesatysfakcjonujący nas dzisiaj charakter i jakość państwa polskiego? Czy to, że ten liberalizm miał taki charakter nieco antypaństwowy, że mówiono wszystko wolno, a państwo jest złe? Czy to skutki tego do dzisiaj istnieją?
Myślę, że jak najbardziej. I problemem liberałów, zresztą ja tutaj piszę o tym, powołując się na profesora Szatkiego, więc to jakby też nie chcę sobie zupełnie tego poglądu przypisywać, nie jestem jego autorem, ale uważam, że to była bardzo celna myśl, że liberałowie wpadli w pewien paradoks na początku lat 90., bo liberałowie, słusznie zresztą w dużej mierze, są hayekistami, czyli wyznają ten pogląd głoszony przez Fryderyka Augusta von Hayeka, że lepszy jest ten ład spontaniczny, nienarzucony, niesztuczny, niestworzony przez jakiegoś mądrala, który wie najlepiej, jak świat powinien wyglądać. Tylko problem w tym, że tego się, że aby taki ład spontaniczny mógł w Polsce powstać, to trzeba było go na początku lat 90. zaprojektować, ponieważ żyliśmy jednak w pewnej rzeczywistości, która została zaprojektowana właśnie wcześniej przez komunistów, tak umownie nazwijmy władzę sprzed 89 roku. No i to myślenie, że w sumie puścimy to wszystko tak jak niech sobie dzieje się jak chce, no to właśnie był pewien problem, no bo jednak ktoś na przykład musiał tą prywatyzację przeprowadzić. No to musiało zrobić państwo, to nie dało rady. No, znaczy oczywiście można było wpuścić wszystkich, rozkradnijcie sobie, weźcie, tam może nie używając takich jednoznacznych sformułowań, zabierzcie sobie to, co chcecie i będzie wasze. No jednak, żeby to jakoś funkcjonowało, to musiało zrobić państwo. Mogło zrobić w taki albo w inny sposób. Zrobiło w taki właśnie, jak zrobiło, i też tego skutki ponosimy, przy czym też nie chcę sprawiać wrażenia, jakobym całkowicie potępiał w czambuł transformację w Polsce. Uważam, że jest zdecydowanie lepiej niż w PRL-u, i tylko że to lepiej mogłoby wyglądać jeszcze lepiej.
To lepiej mogłoby wyglądać jeszcze lepiej. Jak mogłoby wyglądać i co na ten temat mówi młode pokolenie publicystów piszących o polityce? Książka Stefana Sękowskiego, Żadna zmiana, o niemocy polskiej klasy politycznej po 1989 roku, wydawnictwo Trzecia Strona. Bardzo dziękuję i jak pan będzie w Warszawie, oczywiście zapraszamy do Radia Wnet.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.